jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Zapraszam na ciąg dalszej rozmowy o implantach ślimakowych. Dla kogo są te implanty i jak się je dopasowuje? To wyjaśni profesor doktor habilitowany inżynier Artur Lorenz. Roman Czajarek. Zaczynamy. Panie profesorze, no to teraz zaczynamy wchodzić w szczegóły. Czy każda osoba, która nie słyszy, albo ma ten słuch bardzo, bardzo upośledzony, czy słyszy dosłownie tam szczątkowo cokolwiek, może być kandydatem na to, żeby wszczepić jej taki implant? Czy są tacy, którym dalej nie jesteśmy w stanie pomóc? Czyli kogo możemy zakwalifikować do implantów, a kogo nie?
Najprościej podzielić grupy pacjentów ze względu na wrodzony niedosłuch i nabyty niedosłuch. Czyli jeżeli ktoś ma wrodzony niedosłuch, czyli po prostu dziecko rodzi się niesłyszące, to jest dobrym kandydatem jak najszybciej, tak? Jeżeli mamy osobę, która kompletnie nic nie słyszała przez całe swoje życie, bo już nie jest dzieckiem, tylko jest osobą po 40, po 60, rzeczywiście tu będzie bardzo trudno pomóc, jeżeli te 60 lat było w świecie ciszy, jeżeli ta osoba funkcjonuje w oparciu o język migowy, to wszystko tak naprawdę zależy od oczekiwań też. Jeżeli oczekujemy, że taka osoba nauczy się świetnie mówić i rozumieć język, mowę mówioną, to jesteśmy w błędzie. Ale część tych osób chce po prostu mieć tak zwane słyszenie na poziomie socjalnym, czyli na przykład usłyszeć, jak ktoś dzwoni do drzwi, albo jak czajnik piszczy, tak? Więc też wszystko zależy od tego,
jak pralka daje znak, że skończyła właśnie prać i wyłącz mnie. No dobrze, ale pomyślałem sobie może przewrotnie dla tych osób, bo przy młodych no to wiadomo i sprawa wydaje się jasna i oczywista. Przy tych starszych pomyślałem sobie, że dla części tych osób być może usłyszenie czegokolwiek może być też szokiem, jeżeli oni przez kilkadziesiąt lat życia nauczyli się migać, nauczyli się czytać z ruchu ust osób, na które patrzą, nauczyli się już funkcjonować w tym świecie totalnej ciszy, albo prawie że idealnej ciszy, jakiegoś tam szumu, czy jakichś takich innych bulgoczących odgłosów może gdzieś tam w tej głowie i nagle usłyszą jakiekolwiek dźwięki, to ja nie wiem, czy ten mózg 60-latka jest w stanie się, on przeżyje szok. Ten ktoś powie, ja nie chcę, ja dziękuję, to weźcie to sobie, nie chcę tego urządzenia.
Dlatego bardzo istotna jest tak naprawdę rozmowa z pacjentem na poziomie diagnostyki. Dlatego tutaj w instytucie są specjalne spotkania w formie hospitalizacji diagnostycznej po to właśnie, żeby ustalić indywidualne korzyści.
Powiemy ci, co możemy zrobić, a ty nam powiedz, czy na pewno tego chcesz. A my ci wytłumaczymy, co możemy.
Bo też na to chyba trzeba zwrócić uwagę, że dla każdego korzyść może oznaczać co innego. I teraz chodzi tylko o to, żeby te oczekiwania pacjenta były na miarę możliwości, czyli były adekwatne do sytuacji pacjenta. Jeżeli mamy dziecko, które się urodziło całkowicie niesłyszące i możemy wszczepić implant bardzo wcześnie, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że jest w zasadzie bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko rozwinie mowę, rozwinie komunikację, w oparciu o język werbalny, o komunikację werbalną, więc tutaj jakby te oczekiwania mogą być tego typu. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która urodziła się niesłysząca, ale urodziła się 50-60 lat temu, to oczywiście tego już nie możemy powiedzieć. Natomiast jeżeli dla takiej osoby korzyścią będzie oznaczało właśnie usłyszenie czegokolwiek i o tym na przykład...
Tego czajnika.
Na przykład tego
piszczącego, bo się go gotuje, tak. No, właśnie, no to warto.
To okazuje się, że naprawdę warto, bo to może odmienić funkcjonowanie i odmienić życie takiej osoby. Od tego, żeby ta osoba nie przeżyła szoku, jesteśmy my, czyli inżynierowie kliniczni, którzy właśnie dopasowują indywidualnie tą część zewnętrzną, a tak naprawdę kreują to słyszenie elektryczne już po wszczepieniu implantu.
To ja bym powiedział jeszcze inaczej, dawkują szczęście, bo to tak powolutku od małych dawek i teraz patrzmy, gdzie jest ten próg, czy jest ta granica. Ale chciałem o co innego dopytać, bo pan profesor się skupił na tych najmłodszych, niesłyszących, oczywista rzecz, jak najbardziej, jak najszybciej i tutaj szansa jest olbrzymia. Ci starsi 60, 70, 50 plus, warto się zastanowić, czy warto i po co i na co, ale pomyślałem sobie o osobach jeszcze z jedna grupa która jest pośrodku. Nastolatkowie, kto ma 20, 30 lat, jeszcze ten mózg troszkę się rozwija, jeszcze trochę może złapać. Może u na przykład takiego kogoś 18-latka warto, tylko będzie inaczej.
Tak, tylko pamiętajmy, że teraz rozmawiamy o tej grupie z niedosłuchem wrodzonym. Tak? Gdzie tutaj mamy te problemy wiekowe, które bierzemy bardzo mocno pod uwagę, czyli wiek w momencie implantowania. I wtedy rzeczywiście kwestia jest bardzo indywidualna. Będzie również bardzo dużo zależało od tego, czy gdzieś jeszcze właśnie w trakcie rozwoju słuchowego, czy w trakcie po prostu życia pacjenta, jednak te resztki dźwięku nie docierały, dlatego że w nauce zaczyna przeważać pogląd, że tak naprawdę taka zupełna, całkowita głuchota występuje bardzo rzadko. Gdzieś tam można jeszcze mówić o tak zwanych resztkach słuchowych, czyli jeżeli pacjent był zaopatrzony w aparaty słuchowe w dzieciństwie, czy w trakcie po prostu dorastania jako ten nastolatek, to też trzeba bardzo dokładnie ocenić, ile tych informacji docierało do mózgu. Czym więcej, tym oczywiście lepiej, prawda? Natomiast jeszcze raz podkreślmy, że to jest wrodzony niedosłuch. Natomiast większość niedosłuchów to niedosłuchy przecież nabyte. Mówiliśmy tutaj już troszeczkę o osobach chociażby w podeszłym wieku, które zaczynają używać aparatów słuchowych i ten słuch może się coraz bardziej tak naprawdę pogarszać, to w pewnym momencie należy rozważyć wszczepienie implantu ślimakowego. Możemy mówić o nagłych głuchotach, gdzie ktoś w różnych wieku nagle z różnych powodów, czasami nawet z nieznanych powodów, budzi się niesłyszący. Więc w momencie, kiedy mówimy o niedosłuchu nabytym, czyli takim, który nie jest wrodzony, który powstał w którymś tam momencie, to tak naprawdę nie ma tutaj żadnego kryterium wieku.
Trochę mnie pan wystraszył. Podejrzewam, że pewnie niektórych słuchaczy też powiedział pan, ktoś się nagle budzi i nie słyszy. To tak przy okazji zdarzają się rzeczywiście takie przypadki, tak. Bo że ktoś zasypia, jest wszystko dobrze. Znam kolegę, który osiwiał i rano obudził się siwy, a wieczorem układł się jako osoba, która jeszcze siwych włosów nie miała i nic się nie wydarzyło, jak twierdzi w jego życiu strasznego poprzedniego dnia, bo myśmy mówili, pewnie coś się wydarzyło dramatycznego i nie, on mówi, słuchajcie, w ostatnie pół roku nic, może wcześniej, ale ze słuchem jest tak samo?
Tak może być. Znowu nie proszę się nie wystraszyć,
ale może się zdarzyć. Znaczy przychodzą tacy pacjenci też.
Ja znam po prostu jedną taką nawet pacjentkę, która w tej chwili jest implantowana, która w ten sposób jeszcze jako właśnie nastolatka straciła słuch i nikt nie był w stanie jej powiedzieć dlaczego, więc takie rzeczy rzeczywiście mogą się zdarzyć. Najczęściej niedosłuch ten odbiorczy jest niedosłuchem postępującym, więc to jest jakiś proces. Mhm. Więc proces polega na tym, że po prostu najpierw pewnych dźwięków, z reguły to są dźwięki wysokie, przestajemy słyszeć, czyli te piszczące, część dźwięków niskich słyszymy dobrze i w pewnym momencie zaczynamy mieć problem już nawet przy stosowaniu aparatów słuchowych, bo aparat do pewnego momentu pomaga, a w momencie, kiedy te wysokie częstotliwości zupełnie przestają być słyszane, to znowu mamy ten problem, że nie mamy co wzmacniać, bo co z tego, że wzmocnimy, jak i tego tak nie odbierze.
I tak nikt tego nie odbierze. Dobrze, komplikujmy sytuację, panie profesorze, bo tak jakby proste przypadki mamy już choć trochę omówione. Czy to ma znaczenie, czy ktoś traci słuch na jedno i na drugie ucho, czy tylko na przykład na jedno?
Jeżeli teraz mówimy o niesłyszeniu jednostronnym, to jest to kolejna jakby grupa pacjentów, która może skorzystać z implantu. Ale ja bym proponował jeszcze, zanim przejdziemy do tego niesłyszenia jednostronnego, troszeczkę powiedzieć o przypadku, kiedy część dźwięków jest słyszanych obustronnie, czyli te dźwięki po prostu buczące dla niskich częstotliwości, a część dźwięków jest niesłyszanych tak naprawdę w ogóle, czyli te dźwięki wysokie.
To się dzieje symetrycznie, czy to się dzieje niesymetrycznie? Czy to jest tak, że jak przestaje słyszeć pewne dźwięki, to na jedno i na drugie ucho, czy może się okazać, że to się jakoś tak ta stereofonia w naszej głowie przesunęła w jedną czy w drugą stronę?
Może być bardzo różnie, natomiast jest duża grupa pacjentów, która po prostu obustronnie słyszy niskie, a obustronnie je słyszy wysokie, dlatego chciałem o tym powiedzieć, no właśnie, bo dokładnie w 2002 roku profesor Skarżyński wszczepił u takiej pacjentki implant ślimakowy, to była pierwszy tego typu zabieg wszczepienia implantu ślimakowego na świecie, z pełnym zachowaniem słuchu dla niskich częstotliwości i stworzeniem możliwości połączenia słuchu elektrycznego z akustycznym i tak naprawdę pomocy bardzo dużej grupie grupie pacjentów, którą profesor Skarżyński nazwał pacjentami z częściową głuchotą. I tutaj warto o tym mówić, bo to otwiera możliwości pomocy dużo większej grupie pacjentów niż tradycyjnie jest to jakby przypisane do implantów ślimakowych, bo w tej chwili możemy implanty ślimakowe również stosować nie w sytuacji, gdy ktoś całkowicie nie słyszy, ale właśnie po to, żeby rozumiał mowę, bo żeby rozumieć mowę, trzeba słyszeć i wysokie,
stop,
niskie.
Zatrzymajmy się. Gdzie jest ta granica? Czyli od którego momentu ten implant ma sens, a do którego momentu można powiedzieć, no coś tam jeszcze słyszysz, więc nieźle. Pan powiedział, i może to jest klucz, powiedział pan, panie profesorze, żeby rozumiał mowę. Jeżeli ktoś przestaje rozumieć, co mówią do niego inni, czyli ma problem w takim codziennym życiu, to może to jest sygnał, że albo implant, albo naprawdę będą poważne kłopoty.
No właśnie, tym bardziej, że normalne życie, to też trzeba sobie, trzeba bardzo pamiętać o tym, że normalne życie nie jest wyciszonym, wygłuszonym pomieszczeniem. My nie tylko musimy rozumieć mowę w ciszy, ale żeby normalnie funkcjonować, trzeba rozumieć mowę wtedy, kiedy dociera wiele sygnałów, chociażby jesteśmy w restauracji, czy dzieci w szkole i tak dalej, i tak dalej. Nasze otoczenie akustyczne jest dość, nazwijmy to, bogate w różne dźwięki, więc jeżeli chcemy rozumieć mowę, to pamiętajmy, że również ten aspekt rozumienia mowy na tle innych dźwięków jest bardzo ważny. I to staramy się...
Wyłowienia tego dźwięku, który nam jest potrzebny.
No właśnie, a jeżeli tylko słyszymy niskie dźwięki, to tak jakbyśmy słyszeli tylko samogłoski. U, o, i... A rozumienie mowy za pomocą samych samogłosek jest po prostu bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. W pewnych sytuacjach mózg jest w stanie sobie z kontekstu coś dołożyć, trochę może z czytania z ruchu warg, natomiast szczególnie w momencie, kiedy jeszcze dojdzie dodatkowy sygnał zakłócający, tacy pacjenci są całkowicie zgubieni, więc stosowanie implantów częściowej głuchocie właśnie w ten aspekt komunikacyjny jest najważniejszy.
To jest taki sam implant wtedy, jeżeli mamy tę częściową głuchotę, czy on się czymś różni od tego implantu wszczepionego osobie, która nic kompletnie nie słyszała, albo prawie nic, czy to jest jakieś inne urządzenie?
W tej chwili...
Bo może on słabszy powinien być.
W tej chwili się niczym nie różni w znaczeniu, że ma taką elektrodę, która zachowuje struktury ucha wewnętrznego. Tu też jeszcze jedna rzecz jest szalenie istotna, mianowicie techniki chirurgiczne, które się bardzo zmieniły. I znowu mamy tutaj powód do dumy, bo właśnie profesor Skarżyński zaproponował taką metodę chirurgiczną, która zachowa struktury ucha wewnętrznego. I wtedy możemy mieć możliwość słyszenia.
Zaraz, to wcześniej były metody, które tę strukturę niszczyły przy okazji wszczepiania czegoś tam?
Bo jeżeli ta struktura i tak nie działała, bo ktoś był głuchy, to zakładano, że to nie ma tak naprawdę znaczenia. Okazuje się, że to oczywiście ma znaczenie, bo też neurony nie lubią, jak się do nich wprowadza jakąś tam traumę, czyli się uszkadza pewne struktury. W tej chwili przeważa pogląd, że bez względu na to, czy ktoś jest pacjentem z częściową głuchotą, czy z całkowitą głuchotą, trzeba zachować te struktury, więc znowu ta różnica, ta zmiana, która się przez te ponad 30 lat dokonała w implantach ślimakowych, jest bardzo ważna, bo właśnie nie musimy się już obawiać, że wszczepienie powoduje zniszczenie czegokolwiek. Możemy zachować to, co jest, natomiast uzupełnić braki w percepcji dźwięku, czy całkowicie dać słyszenie w całej jakby gamie częstotliwości od tych niskich do tych wysokich, czy uzupełnić słuch w danym obszarze częstotliwości, czyli najczęściej to pacjent słyszy właśnie dobrze niskie dźwięki, a przestaje w ogóle słyszeć wysokie i wtedy możemy to uzupełnić elektrycznie i tak ustawić tą część zewnętrzną. I tu jest ta różnica. Oczywiście też taka różnica może też polegać na tym, że nie do końca musimy tak głęboko wkładać elektrodę do ślimaka, bo ślimak ma taką budowę, jak to ślimak, jest skręcony, więc ma swój szczyt i na szczycie są kodowane dźwięki niskie, a na podstawie ślimaka dźwięki wysokie, więc możemy...
Czyli ta podstawa jest bardziej istotna w tym przypadku. Skoro te wysokie dźwięki, tak, bo skoro ich częściej brakuje.
U pacjentów z częściową głuchotą, natomiast u pacjentów z całkowitą głuchotą oczywiście warto jest używać takich elektrod, które wypełnią jakby większość ślimaka, bo wtedy zapewniają słyszenie zarówno tych niskich, jak i wysokich, bo żeby stymulować neurony, które są tak jakby nastrojone na dźwięki wysokie, to trzeba dostać się tam do szczytu ślimaka.
To sobie wyobraziłem. To została nam jeszcze ta jedna grupa pacjentów, która tych, którzy nie słyszeli albo prawie nie słyszeli, już rozmawialiśmy, ci, którzy mają ograniczone częstotliwości też, no i są ci, którzy na przykład z jednej strony nie działa, a z drugiej strony działa, ale mógłbym teraz okrutnie, brutalnie powiedzieć, skoro cokolwiek słyszycie i to jedno wasze ucho działa, to szczerze mówiąc pomóżmy tym, którzy nie słyszą nic, bo oni są najbardziej kluczowi, zwłaszcza dzieciom, a dopiero potem, no, wy niestety będziecie ostatni w kolejce, bo coś przecież tym zdrowym uchem, czy prawie zdrowym słyszycie. No drugie wam nie szwankuje.
Tak myśleliśmy już, tak jakby znowu mamy tą zmianę w wiedzy i w postrzeganiu niedosłuchu. Kiedyś nam się właśnie wydawało, że do funkcjonowania wystarczy jedno ucho, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli po jednej stronie słyszymy, to wystarczająco jest to do zrozumienia.
No to się dziadek obróci do telewizora tą stroną, gdzie je dobrze słyszy. No, okrutnie mówiąc tak. A telewizor zrobimy trochę głośniej. A dlaczego jedno ucho nie wystarczy?
Jedno ucho nie daje możliwości funkcjonowania w sytuacjach, które są troszkę trudniejsze, które właśnie wymagają wyłowienia dźwięku, który chcemy słuchać, czyli chociażby rozmówca, ze wielu innych dźwięków tła. Nasz mózg jest zaopatrzony w takie algorytmy przetwarzania sygnału, które bazuje na dwóch mikrofonach, na dwóch kanałach. Jak ma dostęp do informacji z dwóch stron, jest w stanie odseparować dźwięki zakłócające od dźwięku mowy, na którym mózg się koncentruje. I to daje możliwość funkcjonowania na co dzień. W momencie, kiedy tego brakuje, mózg próbuje sobie poradzić, co z kolei wiąże się z zwiększonym wysiłkiem słuchowym. Przede wszystkim musi się bardziej napracować. Część dzieci w szkole skarży się na przykład na migreny. Wtedy trzeba się bardziej koncentrować. Wtedy jakby cała uwaga zaczyna być poświęcona temu, żeby wysłuchać coś, a nie żeby na przykład się uczyć. Dlatego w tej chwili program implantów ślimakowych prowadzony w instytucie jest skierowany do dzieci, jak i dla dorosłych z jednostronną głuchotą. Bo w ten sposób znowu zaczynamy nie myśleć o samym słyszeniu, ale zaczynamy mówić o tak zwanych procesach poznawczych. Problem polega na tym, że jeżeli już dotykamy kwestii osób niesłyszących, którzy są w wieku zaawansowanym, czyli są osobami starszymi, to w tej chwili wiemy, że niedosłuch ma bardzo dużo wspólnego z demencją. Innymi słowy, czym mamy więcej niedosłuchu, tym mamy więcej szansy na demencję, na zmiany demencyjne mózgu, co stanowi bardzo duży problem zdrowotny. Więc żeby uniknąć dużo bardziej zaawansowanego problemu, czy dużo groźniejszego, cięższego problemu zdrowotnego, warto jest zainwestować w protezowanie słuchu, bo wtedy obniżamy szanse na zmiany demencyjne i to jest bardzo, bardzo istotne dla osób w podeszłym wieku.
Widzi pan, panie profesorze, w ogóle o tej korelacji tutaj sobie nie pomyślałem, a to jest też kluczowa, można powiedzieć, bardzo ważna rzecz, ale to znowu pojawia się pytanie o wiek. Bo w tym momencie, to w takim razie co, u 50-60-latka warto, bo jeszcze te procesy demencyjne nie zaczęły następować, u 80-latka machnijmy już ręką, bo i tak już jest, no niestety, stało się. Gdzie jest ta granica? Kto to ocenia w ogóle? Jak to ocenić? Jak to wypośrodkować?
No właśnie dlatego jest potrzebna wielodyscyplinarna ocena pacjenta przed wszczepieniem implantu. To jest cały proces diagnostyczny, który powinien przebiegać w oparciu o takie holistyczne podejście do pacjenta. Ja ustawiałem procesorę u pacjentów 80, a nawet prawie 90-letnich, którzy twierdzili, że szczególnie pamiętam rozmowę z jednym panem, który powiedział, że on jest nauczycielem akademickim, już skończył co prawda 80 lat, ale on jeszcze zamierza co najmniej 20 lat uczyć studentów.
Można powiedzieć świetny pacjent, bo też można z nim podebatować, podyskutować i jakby opowie nam o swoich wrażeniach lepiej niż być może ktoś mniej wykształcony po prostu.
Więc w tej chwili nie ma już czegoś takiego jak taki wiek metrykalny, prawda? Mamy różne wieki, mówimy o wieku mózgu, mówimy o różnych procesach starzenia się i te procesy są bardzo, bardzo oczywiście indywidualne. Natomiast głównie tutaj po prostu chodzi o to, by ocenić pacjenta w taki sposób, żeby mu móc pomóc. I na pewno bardzo dużo 80-latków nadal jest w takim stanie ogólnym, w którym właśnie jakość życia i funkcjonowanie ogólne całego organizmu, całe zdrowie pacjenta bardzo zależą od słyszenia i na pewno słyszenie dużo tu może pomóc. Też warto zaznaczyć, że też nie warto czekać do ostatniego momentu. Czyli właśnie dzięki temu, że mamy możliwość stosowania implantów nie tylko w całkowitej głuchocie, ale w częściowej głuchocie, to możemy tym pacjentom po prostu wcześniej pomagać. I wtedy nie doprowadzać już do tych zaawansowanych zmian nie tylko w uchu, ale również w mózgu. Tak?
Przyszło mi do głowy takie przekorne hasło, pomyśl o implancie, będziesz się, bo to może być on albo ona, starzała wolniej. Bo tak jest. Twój mózg, mając dobry dźwięk, czy słysząc, będzie dużo dłużej zachowywał sprawność, której bardzo byś chciał.
Tak, absolutnie. Absolutnie myślę, że to jest dobry slogan. Także myślę, że będziemy go mogli tutaj również w instytucie i również w naszych przyszłych pracach badawczych stosować. Znowu odwołam się do profesora Skarżyńskiego, który planuje właśnie się tym jakby mocniej zająć i nas mobilizuje w formie naukowej, żebyśmy właśnie popatrzyli, jak to starzenie może być opóźnione dzięki odpowiedniemu chociażby dopasowaniu procesora mowy czy systemu implantu ślimakowego. Bo jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w tej chwili mamy naprawdę możliwości indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, czyli dla każdego możemy coś dobrać. I jeśli rozmawiamy tutaj o implantach, to jednym również ze sposobów takiego spersonalizowanego podejścia jest odpowiednie dopasowanie systemu implantu ślimakowego.
Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.